프로 컨트라. I znowu się spotykamy, ale teraz już w duecie przy mikrofonie Andrzej Kusy i... No właśnie.
Dzień dobry i Krzysztof Kosiński oczywiście.
Niezmienny skład, skład dwóch gadu i kolejne muzyczne motywy, motywy muzyczno-filmowe właściwie, które wypełnią nasze spotkanie. No i oczywiście nasza potężna gaduła. A od czego my rozpoczęliśmy? Czy rozpoznałeś tę melodię, Andrzeju? Czy wiesz, w jakim serialu, choć tak naprawdę w dwóch serialach taki motyw się pojawił?
40 lat minęło, kiedy to było, panie Krzysztofie, ale ja się bardzo cieszę, że dzisiaj możemy porozmawiać o 40-latku.
Porozmawiamy sobie, tym bardziej, że wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, czyli 16 maja minęło, uwaga, 50 lat od premiery pierwszego odcinka 40-latka. Serialu, który niewątpliwie jest jednym z takich, no, kultowych, ale po prostu najważniejszych, takich najczęściej też przypominanych seriali polskich z tamtego czasu. Myślę, że tutaj również, no zresztą muzyka tego samego kompozytora, czyli Jerzego Dudusia Motuszkiewicza, taki sam status ma choćby serial Alternatywy 4, w którym zresztą te motywy muzyczne się niekiedy powtarzały. No a sam serial, no właśnie, przypomnij może, Andrzeju, o czym w ogóle ten serial opowiada.
O życiu, ale tak powiedzmy, tak zestawiłeś Alternatywy 4 z 40-latkiem. No, mnie się wydaje, że jednak Alternatywy 4 były mocniej osadzone politycznie, że tak powiem. Więcej takich niuansów politycznych,
tak, zdecydowanie,
do tamtego okresu, bo to przypomnijmy, to były lata 80., chyba stan wojenny jeszcze zawieszony. Zresztą zdjęcia miały się rozpocząć w 81 roku. Było już wszystko przygotowane, zaczęli już w ogóle, Bareja już zaczął zdjęcia i zostały przerwane, ale później dostał takie namaszczenie od Solidarności, że może kontynuować.
I zdaje się, że był jedynym reżyserem, który takie pozwolenie dostał, takie namaszczenie.
No, jeżeli ktoś współpracował z podziemiem i przewoził kserokopiarkę, którą zresztą z Austrii chyba przywiózł razem z żoną.
Zdaje się, że tak.
Składał, tak się, a w jego piwnicy było także z pomocą Jana Łomnickiego, brata Tadeusza Łomnickiego. Wiadomo, Tadeusz Łomnicki był takim człowiekiem związanym z partią. Natomiast jego brat zupełnie przeciwnie. W związku z tym oni współpracowali właśnie, Łomnicki i Breja, jeszcze jeden pan, którego teraz nie związałem stycznym, ale który znał się właśnie na tych sprawach związanych z kserokopiarką. Przypomnijmy, to było ponad 40 lat temu. To nie było takie proste, tak jak teraz ksero i tak dalej. W każdej drukarce mamy, prawda?
Tak, i przesłanie mailem. Nie było wtedy takich możliwości.
Tak, ale wracamy do 40-latka. 40-latek też miał swoje niuanse, że tak powiem, polityczne, chociaż bardziej wygładzone. Ja nie wiem, czy tam za wiele, że tak powiem, cenzura wchodziła w paradę w scenariusz Teplicowi i Gruzie, bo obaj panowie byli autorami scenariusza. Natomiast no, kiedy oglądamy ten film, ten serial, ja go powiem, tą premierę oglądałem oczywiście w telewizji, pamiętam jak dzisiaj. A w dodatku jeszcze godzina taka była dosyć późna, bo chyba 21 z minutami 30, czy w okolicach, nie wiem dlaczego tak późno ta premiera była zrobiona. W każdym razie po pierwszym odcinku już było wiadomo, że to będzie hit, że tak powiem.
No tak, i hit,
no
który...
No i tak przemycane te wszystkie niuanse dotyczące naszej sytuacji politycznej wtedy, bardzo inteligentnie zresztą no, oglądający widzowie szybciutko łapali, o co chodziło, także to były bardzo ciekawe chwile, powiedziałbym wtedy. 21 odcinków, plejada wspaniałych aktorów, między innymi też poza Kobiczyńskim, który wcześniej znany był z produkcji takich też, powiedziałbym, wojennych, później zagrał Kopernika przecież kilka lat wcześniej. No, myślę, że po 40 latku już by nie zagrał Kopernika.
No, rozmawialiśmy o tym, gdy dogadywaliśmy, jakie tematy dziś podejmiemy, no i właśnie stwierdziliśmy.
No, Anna Seniuk przecież, no fantastycznie.
Znakomita po prostu, znakomita.
Taka troszkę zagubiona, jak pan inżynier Karwowski w tym trochę świecie, bardzo szczerzy, tacy troszkę naiwni też powiedziałbym.
Tak, ale z drugiej strony postać grana przez Annę Seniuk, kiedy trzeba było, tupnęła nóżką i nie było zmiłuj. I trzeba było się też dostosować wtedy, ale faktycznie też tacy zagubieni, szczególnie w różnych takich sytuacjach, z którymi na co dzień nie mieli do czynienia.
Tak. Ja uważam tak, jeżeli porównałeś już Alternatywy 4 z 40-latkiem, to tutaj jest pewna zbieżność, bo uważam, że w Alternatywach 4 było taki przekrój społeczeństwa polskiego z lat 80., a w Gruzy w 40-latku przekrój naszego społeczeństwa z lat 70.
Bardzo, to by się zgadzało. Bardzo ciekawy wniosek i też on mi po głowie krążył. No i łączy te seriale również osoba Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, tak jak mówiłem, bo on odpowiedzialny jest za muzykę do jednego i drugiego z tych seriali.
No i Jerzewicz pięknie zaśpiewał.
No, ale my akurat posłuchamy dziś wersji instrumentalnej, bo ona chyba rzadziej pojawia się nawet w proradiowej przestrzeni. To maleńki fragment, ale wspomnieć trzeba, że w takich epizodycznych rolach, czy też rolach drugoplanowych pojawiła się cała plejada polskich aktorów i jeden z tych aktorów jest właściwie głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. A co to za bohater, to sobie wspomnimy za dosłownie chwilkę, bo przed nami ten wspomniany przeze mnie minutowy fragment z 40-latka. 40-latka już 50-letniego. Jeszcze pozostaniemy w chwilę przy 40-latku, bo Andrzej przypomniał mi tutaj poza anteną o pewnym fakcie dotyczącym rodziny Karwowskich, a właściwie najmłodszej latorośli. Coś mi się dzisiaj język plącze. No bo odpowiedz, o co chodzi w ogóle.
Bo tam, jeżeli chodzi o dzieci państwa Karwowskich, bo nie wspomnieliśmy, Jagoda i Marek, jeżeli państwo sobie przypominają, ty, Krzysztofie, przypominasz sobie, prawda?
Oczywiście, ja ten serial, ja mogę się przyznać, kiedy po latach sobie przypomniałem ten serial, to było w grudniu 2023 roku, czyli kilka tygodni przed moją 40. Chciałem zobaczyć tak troszkę historycznie też, jakie problemy, przynajmniej serialowe, mieli bohaterowie, mieli właściwie ludzie w tamtym czasie. No ale opowiedz o Jagodzie, no bo ona jest tutaj pewną ciekawostką.
To znaczy starsze dziecko państwa Karwowskich. Tę rolę grały dwie dziewczynki. Przez pierwsze 13 odcinków rola była grana przez Grażynę Woźniak, ale z różnych powodów musiała po 13 odcinku zrezygnować. I od 14 bodajże odcinka zastąpiła ją Mirella Olczyk. No i tutaj problemem był fakt, że Mirella była wyższa od Grażynki o 12 centymetrów. Mm. Także oni, operatorzy, musieli tak tą kamerą operować, tak ustawiać, żeby jednak te 12 centymetrów zniwelować, chociaż w najmniejszym stopniu. Ja powiem szczerze, że to się za bardzo nie udało, bo ja od razu zauważyłem, że troszkę ich ktoś inny gra i przede wszystkim jest wyższa ta osoba, ale to można przyjąć na kark, że po prostu dziewczyna urosła, prawda? No i ten wiek już jest nieco starszy. Natomiast jeżeli chodzi o Mirellę, Mirella Olczyk studiowała historię sztuki i ukończyła tę historię sztuki. Natomiast serialowy Marek, pamiętają państwo, który wsławił się 6 ocenami jednego dnia niedostatecznymi, 5 z przedmiotów, 1 z zachowania, kreujący tę rolę Piotr Konkolewski, został architektem, czyli najwyraźniej problemy z nauką miał tylko na planie filmowym.
Tak, a jednak wychodziło mu to całkiem sprawnie, że tak powiem.
Sprawnie. No.
Dodajmy, że to nie była jego pierwsza rola.
Marek, tak, że Piotr Konkolewski, przepraszam, czyli kreujący Marka, grał w Peruce.
O,
to są jego prawdziwe
włosy. Natomiast tego nie wiedziałem.
Grażyna Woźniak, czyli ta pierwsza Jagoda, wyjechała na jakiś czas do Francji, potem wróciła do kraju, obecnie wykłada w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.
O, bardzo ciekawe drogi życiowe bohaterów serialowych.
No, można tu jeszcze przytoczyć różne ciekawostki, ale no, nie starczyłoby nam chyba.
Tak, możemy się kiedyś.
24.
Możemy kiedyś. Myślę, że możemy kiedyś się samym 40-latkiem również zająć. Myślę, że to nie byłoby, że byłby to całkiem ciekawy temat, na przykład na któryś z naszych wakacyjnych spotkań. Ale dziś, jeśli chodzi o bohaterów filmowych, to ten bohater będzie jeden. On zresztą pojawia się w 40-latku. Nie pamiętam w ilu odcinkach. W dwóch.
Bodajże w dwóch, tak.
W dwóch, tak, bo spojrzałem tutaj w swoje notatki. On był kolegą szkolnym o pseudonimie Dżuma. A co to za artysta, to może podpowiemy za 6,5 minuty, chyba że państwo ten głos, który za chwilę się pojawi, rozpoznają.
Zbierało się na deszcz. Byłem zamyślony. I nagle ktoś mi dał do ręki 2 złote. Mała różnica w geście. I takie konsekwencje. przykład taka historia. Zbierało się na deszcz. Byłem zamyślony. I nagle ktoś mi dał do ręki 2 złote. Mała różnica w geście. I takie konsekwencje.
No i czy Państwo rozpoznali ten niski, on bardzo charakterystyczny przecież głos Zdzisława Maklakiewicza. To postać, która zresztą w naszych, mówię o moich rozmowach z Andrzejem, takich pozaradiowych, chociaż te nasze rozmowy są często około radiowe co najmniej, ale często też około filmowe właśnie. No i postać Maklakiewicza chyba, wydaje mi się, że jest jedną z tych najczęściej pojawiających się w naszych rozmowach. Nie sądzisz, Andrzej? Że gdzieś on jako aktor i jako taka charakterystyczna postać polskiego kina no jest taką postacią ciekawą właśnie. Jemu chcielibyśmy poświęcić dziś nieco czasu.
No właśnie,
czasu.
To tak jak z Leonem Niemczykiem, gdzie film tam i Leon Niemczyk i Maklakiewicz.
Tak, i nieco, i często jest tak, że zarówno w przypadku Niemczyka, jak i Maklakiewicza, że to są często malutkie role, albo jakieś takie epizodyczne. No,
o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że
dokładnie.
Dwa tygodnie temu, że Maklakiewicz to jest powiedzenie pana Zdzisława Maklakiewicza, że jak ma się taką rolę drugoplanową, to trzeba ją wycisnąć na maksa po prostu.
Tak, żeby zapamiętali, żeby
zapamiętali widzowie, tak.
Żeby zwrócić uwagę na siebie.
No nie to dziękowa postać, zresztą o Leonie Niemczyku też będziemy, myślę, rozmawiać niejednokrotnie, ale dzisiaj rozmawiamy o Zdzisławie Maklakiewiczu.
Zdzisławie Maklakiewiczu i żeby nie było, to nie obchodzimy w tym roku żadnej okrągłej rocznicy jego urodzin, czy przedwczesnej śmierci, zresztą on zmarł w wieku 50 lat, jeśli dobrze pamiętam, no ale mnóstwo filmów, do których ja oczywiście regularnie wracam, o czym ty, Andrzej, wiesz, mnóstwo filmów, do których właśnie wracam, albo które odkrywam cały czas, to filmy, w których w mniejszym lub większym wymiarze możemy zobaczyć i usłyszeć Zdzisława Maklakiewicza. Ja mówię o tym słyszeniu, bo dla mnie zawsze te głosy aktorów to jest taki ważny element, szczególnie jeśli wiem, że aktorzy na przykład pracowali też w Polskim Radiu, choćby w Teatrze Polskiego Radia. I to jest ten element, który zawsze może wzbudzać moją uwagę. To zarówno u pań, jak i panów. Próbuję sobie przypomnieć, jaki był pierwszy w moim życiu film, w którym zobaczyłem Maklakiewicza i nie mam pojęcia, ale wiem, jaki był pierwszy, w którym on zagrał taką zauważalną rolę i był to jednocześnie pełnometrażowy debiut pewnego znakomitego reżysera. A ty masz jakieś najwcześniejsze wspomnienia związane z Maklakiewiczem właśnie?
Chyba Pamiętnik znaleziony w Saragosie. Ach, tak mi się kojarzy.
Jeden z moich ukochanych filmów, który w tym roku...
To chyba ten, chociaż Bokser przecież jeszcze oglądałem.
Był, tak.
Wcześniej on tam zagrał takiego dziennikarza. W klubie profesora Tutki to był taki serial takich, powiedziałbym, bardzo krótkich filmików, gdzie profesorem Tutką był główną rolę oczywiście kreował Gustaw Holubek, natomiast Bokser, wydaje mi się, że jednak Bokser, z tego względu, że raz, że to film sportowy stricte i tak mi się wydaje, że był wcześniej, zdaje się, niż Pamiętnik znaleziony w Saragosie, Rękopis, przepraszam, znaleziony w Saragosie. Nie był wcześniej, był później. To jednak Rękopis znaleziony w Saragosie był tym pierwszym, który oglądałem.
Jeden z moich ukochanych filmów, ale słuchacze o tym doskonale wiedzą i wreszcie będę miał, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno znajdę kiedyś, może w naszych spotkaniach, choć trudno będzie umieścić 12-minutowy fragment muzyki pomiędzy naszymi gadułami, a taki fragment mam zamieszczony na niedawnym wydawnictwie Gad Records z muzyką z filmów Wojciecha Jerzego Hasa, dokładnie z 6 filmów. To muzyka Lucjana Kaszyckiego w trzech przypadkach, z czego jeden to muzyka oparta na motywach Piotra Czajkowskiego. Jest też muzyka Krzysztofa Pendereckiego ze wspomnianego przez ciebie Rękopisu znalezionego w Saragosie, jeszcze muzyka Stanisława Radwana z filmu Szyfry i z pierwszej ekranizacji Lalki muzyka Wojciecha Kilara. Do jednego z tych filmów za chwilę przejdziemy. Ja, jeśli chodzi o Maklakiewicza, to nie mam, tak jak mówiłem, nie mam pojęcia, który film był tym pierwszym, ale z pewnością ten, który widziałem najczęściej. Właściwie są takie dwa, z czego jeden to jest taka dosłownie epizodyczna, taki okruszek, w którym pojawił się Maklakiewicz, nomen omen na sam koniec filmu, jednego z filmów Stanisława Barei, który to film miał swoją premierę już po śmierci Maklakiewicza. Myślę tu o filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tam jest taka końcowa scena, w której bohater grany przez Maklakiewicza mówi swojemu synowi na temat tego, że zwierzęta, kiedy zwierzęta gadają ludzkim głosem, no bo tam jest sytuacja taka, no jak to u Barei, taka nietypowa, gdzie świnia czy prosiak jest goniony przez bohatera granego z kolei przez Wojciecha Pokorę. No i ona się odzywa tytułowym, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Ale oczywiście filmowa historia Zdzisława Maklakiewicza rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. Pierwszym pełnometrażowym filmem, w którym Maklakiewicz wystąpił, był jednocześnie debiut pełnometrażowy jednego z najznakomitszych reżyserów, czyli Wojciecha Jerzego Hasa, który zresztą w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny. No i z tej okazji GAD Records wydało właśnie taką składankę z muzyką z kilku filmów Wojciecha Jerzego Hasa, choć mam nadzieję, że to nie wszystko, bo są też filmy, w których, do których muzykę tworzyli inni artyści. Tak się zastanawiam, czy w tych przypadkach nie moglibyśmy nacieszyć się jakąś monografią muzyczno-filmową. Ale póki co maleńki fragment z pierwszego filmu pełnometrażowego w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa z jego scenariuszem, a scenariusz oparty na podstawie powieści Zbigniewa Uniłowskiego. Powieść ta miała swoją premierę w 1932 roku, a wśród aktorów, których możemy zobaczyć w filmie Wspólny pokój, jest m.in. Gustaw Holubek, Adam Pawlikowski, jest Beata Tyszkiewicz, jest oczywiście nasz bohater dzisiejszy, czyli Zdzisław Maklakiewicz, który grał takiego studenta prawa Józefa Bednarczyka. Pojawił się tam również Ryszard Pietruski, Krzysztof Litwin, no i Mieczysław Gajda, który jako aktor sensu stricte nie zdobył specjalnej popularności. Więcej grał, wydaje mi się, w teatrze, ale właściwie szczególnie moje pokolenie i myślę, że może pokolenie ludzi ciut starszych też ode mnie może kojarzyć głos Mieczysława Gajdy, bo on przez wiele lat był tym, był głosem Smerfa Ważniaka w słynnym serialu, który szczególnie w czasach mojego dzieciństwa miał ogromną popularność. No ale to było dopiero na przełomie lat 80. i 90., a może nawet na początku 90. No ale rola filmowa, jedna z tych najciekawszych, to właśnie rola w filmie Wspólny pokój. To film, który swoją premierę miał w lutym 1960 roku. Maleńki fragment z tego filmu, ale oczywiście nie ostatni muzyczny fragment dzisiejszej audycji.
Ja tylko powiem, że mnie Smurfy ominęły jakoś. Natomiast jeżeli chodzi o Lucjana Mariana Kaszyckiego, to tworzył także pod pseudonimem Jean Clairot.
A, to o tym zapomniałem akurat, ale pamiętam, że gdzieś ta informacja kiedyś mi się przewinęła. Ale dobrze, że mi to powie...
Ale jeszcze nie wiem dlaczego, trzeba to...
Trzeba to zbadać, dokładnie. Będziemy to badać, a póki co muzyka...
Póki co to na drogę tych Smurfów może...
I polecam szczególnie te odcinki z tej pierwszej serii, bo one są bezapelacyjnie najciekawsze. No, Lucjan Kaszycki i mały fragment z filmu Wspólny pokój. We'll be right back.
chyba głośno mówiący, bo...
Jesteśmy już na antenie. To muzyka Lucjana Kaszyckiego z filmu Wspólny pokój, to rok 1959. A teraz porozmawiamy o filmie, z którego muzyki tej oryginalnej nie mam niestety i nie wydaje mi się, żeby ona kiedykolwiek była na jakimkolwiek nośniku wydana, ale temat z tego filmu, właściwie kompozycja z niego, została nagrana przez zespół Tadeusza Preisnera i to zespół naprawdę zacny. Myślę tu o filmie Trąd, ale o tym filmie myślę, że dużo więcej wie Andrzej Kusy.
Znaczy, film Trąd powstał w 1971 roku i to był taki pierwszy film, w którym były poruszane tematy wtedy niezmiernie sensacyjne, jeżeli chodzi o rzeczywistość PRL-u, mianowicie wiadomo, że w PRL-u to nie ma przestępstw, nie ma przeróżnych takich kryminalnych nadwyraz sytuacji. Natomiast tutaj chodziło po raz pierwszy w filmie polskim został ukazany problem takiej bandy przestępców trudniącej się podstępnym zwabianiem młodych dziewcząt do towarzystwa dla starszych panów. I ten problem został właśnie przedstawiony w filmie Trąd Andrzeja Trzosa-Rostowickiego. Scenariuszem zajął się Aleksander Sibor-Rylski. I tutaj też mamy do czynienia, oprócz tego, że muzykę do filmu napisał Tomasz Stańko. No, genialna jest muzyka. Powiem szczerze, że raz można oglądać film, a za drugim razem można słuchać muzyki, bo jest naprawdę genialna ta muzyka stworzona przez Tomasza Stańko. No i oczywiście plejada wspaniałych polskich ówczesnych aktorów, jak Zygmunt Malanowicz, który zagrał rolę pierwszoplanową. Pojawia się tutaj też Elżbieta Kępińska, potem znana jako również małżonka pewnego premiera i pierwszego sekretarza ostatniego pewnej partii. Natomiast także jest Henryk Bąk i Henryk Hunko i Edward Lindelubaszenko i Janusz Kłosiński, Roman Kłosowski, Ryszard Kotys, Jerzy Matałowski. Przypomnę, Jerzy Matałowski zagrał taką rolę w serialu Kolumbowie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie wiem, Krzysiu, czy oglądałeś ten serial, myślę, że tak, grał tam główną rolę Kolumba. Zdzisław Maklakiewicz oczywiście tutaj zagrał i Witold Pyrkosz. Także jak Państwo słyszą, plejada polskich aktorów. Ale co jeszcze ciekawego jest w tym filmie, oprócz scenariusza, świetnej gry aktorów i doskonałego muzycznego, soundtrackowego akcentu, mianowicie jest to, co jest bliskie naszemu koledze Krzysztofowi Kosińskiemu, prowadzącemu nie tylko Big Beat. Mianowicie jest taka scena, bo akcja dzieje się we Wrocławiu, zresztą ładnie sportretowane to miasto jest przez ten film w 1971 roku. I tam w takim klubie, powiedzielibyśmy teraz, muzycznym, wtedy to była kawiarnia Narcyz, już teraz nieistniejąca. Była taka dyskoteka, taki koncert zespołu, który... No nie wiemy, co to za zespół. Możemy się tylko domyślić poprzez tak migawkowo pokazanych muzyków na scenie, tak zdawkowo. I jednak doszukałem się informacji, bo bardzo blisko byłem zespołu Nurt, wrocławskiego zespołu, który wtedy działał. Ale okazało się, że to nie jest Nurt, tylko Romuald i Roman. I oni wtedy grali w składzie w 1971 roku Romuald Piasecki gitara, Roman Runowicz śpiew gitara, Kazimierz Cwynar gitara basowa, który wtedy także był w Nurcie jednocześnie i Stanisław Kasprzyk, który zagrał na perkusji. I oni właśnie wystąpili. Dosyć długa ta sekwencja jest. Ja nie wiem nawet, czy nie dłuższa niż ta sekwencja muzyczna z zespołem Budka Suflera. Jak Państwo sobie przypominają taki film, o którym żeśmy
Przepraszam, czy tu biją.
Przepraszam, czy tu biją, prawda? Także, także dzięki temu dowiedzieliśmy się i powiem szczerze, byłem już zaskoczony mocą tego utworu. Taki hard rockowy, bardzo mocny utwór, który był zagrany podczas tego filmu.
To zrobimy tak. Umówmy się tak, że ja sobie ten film obejrzę. Może dzisiaj mi się uda, ale nie obiecuję, ale spróbuję go obejrzeć w nadchodzącym tygodniu i sprawdzę moje wydawnictwo z archiwalnymi radiowymi nagraniami Romualda i Romana, bo być może ta kompozycja znajduje się na takim wydawnictwie dokonanym przez Polskie Radio już chyba nie kilka, a kilkanaście lat temu, jeśli dobrze pamiętam, to wydawnictwo dwupłytowe, więc jest szansa, że ten utwór, który pojawia się w filmie Trond, będzie właśnie na tym zbiorze. Z samego filmu, tak jak mówiłem, muzyki nie mamy, ale mamy, tak jak mówiłem, temat z filmu Trond, tę melodię skomponowaną przez Tomasza Stańkę, a obok niego w zespole Tadeusza Preisnera z płyty nagranej w 1972 roku usłyszymy m.in. również Ewę Wanat, czyli wokalistkę znaną z grupy Novi Singers, także Włodzimierza Nachornego, który jak to zwykle on gra tutaj na przeróżnych instrumentach, bo i na organach, i na fortepianie, i na saksofonie altowym, i na flecie. Jest też autor kompozycji, czyli sam Tomasz Stańko, oczywiście na trąbce, Janusz Muniak na saksofonach sopranowym i tenorowym, Janusz Sidorenko na gitarze, Bronisław Suchanek na kontrabasie i Janusz Stefański na perkusji, czyli muzyka niekoniecznie jazzowa, ale w bardzo jazzowym składzie, a z dzisiejszej perspektywy to po prostu jedno wielkie spotkanie legend i gdyby takie nazwiska pojawiły się na przykład na jednym festiwalu, to myślę, że taki festiwal spokojnie byłby wyprzedany. Przejdźmy sobie zatem do tej muzyki, a jeśli jeszcze jakieś coś nam się przypomni a propos filmu Trond, to oczywiście o tym jeszcze wspomnimy za mniej więcej 3 minuty.
Ja polecam film i polecam wspaniałą muzykę Tomasza Stańko. Thank you.
znakomita muzyka i ten głos, od którego trudno się uwolnić, czyli głos Ewy Vanat z zespołu Novi Singers, a to była muzyka, która oryginalnie skomponowana została do filmu Trond. Rok, który to był 72, trzeci, premiera tego filmu?
Trond 71, grudzień.
Pierwszy, aha, czyli właściwie w tym samym czasie, w którym powstawała płyta Tadeusza Preissnera, bo ona powstała w kwietniu 72 roku, wznowiona przez God Records w roku 2016 i to już chyba jest w tej chwili rarytas, jeśli chodzi o dostępność. Już zdaje się dawno wyprzedany ten album w sklepie God Records. A my teraz sięgniemy do innego filmu. Było już dziś o filmie Wspólny pokój, było przed chwilą o filmie Trond, wcześniej o 40-latku, a teraz troszkę inna historia, właściwie dużo inna historia i kolejne spotkanie z mnóstwem znakomitych aktorów na czele z Markiem Kondratem, dla którego ta rola była chyba pierwszą dorosłą rolą. Podkreślam to dorosłą, bo przecież jego debiut to był debiut w wieku, zdaje się, 11 czy 12 lat w historii Żółtej Ciżemki, którą zresztą też niedawno oglądałem, tak przy okazji, troszkę z ciekawości, bo miałem kiedyś książkę jako dziecko, którą zresztą chyba dostałem jako nagrodę na koniec roku, czyli to musiało być bardzo dawno temu, bo to musiały być pierwsze lata klasy szkoły podstawowej, ale ta historia Żółtej Ciżemki gdzieś tam w głowie została, no a film dopiero teraz, już jako człowiek zdecydowanie nie nastoletni, obejrzałem. No i historia, muszę przyznać, całkiem dobrze się ogląda po latach. No ale w historii Żółtej Ciżemki, w Zaklętych Rewirach, do których za chwilę przejdziemy, poza Markiem Kondratem, który gra tam faktycznie główną rolę, i to też jest bardzo ciekawa, swoją drogą, bardzo ciekawy obraz społeczeństwa, choć pokazany w takim, no jakby nie patrzeć, wąskim mikroświecie pracowników restauracji i hoteli. Tu zresztą też pojawia się kilka nazwisk, można nawet powiedzieć dość nieoczywistych, bo wśród aktorów, których możemy to zobaczyć, pojawił się m.in. Tadeusz Drozda, którego z filmem niekoniecznie kojarzymy jako takim bardziej...
Jeden z kelnerów był, tak?
Tak, dokładnie.
Ale wracając jeszcze do twórczości, do tej drogi artystycznej Konrada, Marka Konrada, on tak ciekawie o sobie mówił, że on jest aktorem bez nazwiska. Marek Konrad.
No tak.
Na jakichś tak spotkaniach zawsze podkreślał. Natomiast oczywiście historia Żółtej Ciżemki, natomiast ja po raz pierwszy Marka Konrada zauważyłem w filmie Wojna domowa, który grał w jednym z ostatnich odcinków, w 15 odcinku takiego szkolnego kolegę Pawła, taką epizodyczną rolę. To po raz pierwszy go tam zobaczyłem. Po raz drugi w takim filmie dla młodzieży, Koniec wakacji.
Kojarzę taki film.
Oglądałem, 74 roku. Natomiast tam już troszeczkę większą rolę. Natomiast tak naprawdę oprócz historii Żółtej Ciżemki, ale w dorosłym już aktorstwie, Marek Konrad to po raz pierwszy właśnie zagrał i to brawurowo zagrał, moim zdaniem, w Zaklętych Rewirach w 75 roku, czyli 50 lat temu. No.
50 lat, tak, w listopadzie minie 50 lat od premiery tego filmu, który był koprodukcją polsko-czechosłowacką. Tak, zresztą tak. Część aktorów z Czechosłowacji też w nim się pojawiła, oczywiście z polskimi, że tak powiem, głosami. Ale wspomnijmy, kto jeszcze grał w Zaklętych Rewirach poza Markiem Kondratem, i jeśli chodzi o takie wyróżniające się role w tym filmie, to myślę, że należy wspomnieć o Romanie Wilhelmim, który zagrał...
Doskonale, zagrał zresztą jak zawsze.
Tak, ale tam no po prostu jedna z, myślę, choć rola drugoplanowa, to myślę, że jedna z najlepszych w jego, jakby nie patrzeć, jednak wyśmienitej karierze. Pojawił się tu też m.in. Michał Pawlicki, pani Stanisława Celińska jako bufetowa Hela, młodziutka Stanisława Celińska. Wspomniany też Tadeusz Drozda, oczywiście nasz dzisiejszy bohater, który grał kelnera Grele, czyli Zdzisław Maklakiewicz. Także Czesław Wołejko, który grał barona Humaniewskiego, i to jest też kolejny aktor, którego głos zdecydowanie gdzieś tam zapisuje mi się w mojej pamięci. I zawsze, gdy wiem, że mam obejrzeć film z Czesławem Wołejko, to czekam na ten moment, żeby samego głosu choćby posłuchać. Jest również wśród aktorów, którzy pojawiają się w Zaklętych Rewirach, Włodzimierz Boruński, czyli aktor pochodzący z Łodzi, zresztą kuzyn Juliana Tuwima, naszego słynnego poety. Matka Boruńskiego była, zdaje się, siostrą matki Juliana Tuwima, jeśli dobrze pamiętam te koligacje rodzinne. Możemy tu jeszcze zobaczyć, tak jak mówiłem, kilkoro aktorów czeskich, czy też czechosłowackich, jak Bronisława Poloczka, czy Mile Myszlikową. No i Ewa Ciepiela także pojawiła się w tym filmie. No, zapomnieliśmy wspomnieć, że to film Janusza Majewskiego, który ma na koncie no, spory taki zestaw filmów w dość różnych klimatach, trzeba powiedzieć, ale on często lubił wracać w swoich opowieściach gdzieś do czasów albo międzywojennych, albo takich klimatów właśnie niekoniecznie aktualnego czasu, że tak powiem. No i muzyka ponownie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tak swoją drogą, gdybyśmy mieli o samym Dudusiu zrobić kiedyś audycję, to chyba cały miesiąc byśmy musieli się spotykać, a i tak byśmy pewnie tylko o części filmów napomknęli. I to wcale nie tylko właściwie dlatego, że dużo gadamy w naszych prokontrowych audycjach.
Ja jeszcze tylko dodam, jeżeli pozwolisz, Krzysztofie, do twojej wypowiedzi, że podczas drugiego festiwalu polskich filmów fabularnym w Gdańsku, który odbył się ten festiwal w 1975 roku, Roman Wilhelmi otrzymał nagrodę główną za rolę, nagrodę za rolę główną męską za ten film właśnie.
Tak, dodajmy jeszcze, że Janusz Majewski otrzymał Syrenkę Warszawską, czyli taką nagrodę wręczaną na lubuskim lecie filmowym. Za debiut aktorski otrzymał nagrodę Złotą Kamerę również Marek Kondrat, ale film był także wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Panamie. To ciekawy kierunek. Ale tutaj nagroda dla reżysera Janusza Majewskiego, dla Marka Kondrata, a także dla autora scenariusza, czyli Pawła Hajnego. To co, posłuchajmy fragmentu sporego, bo to prawie 4 minuty muzyki z prawie 50-letniego filmu Zaklęte rewiry.
Thank you.
Przepiękna smyczkowa, orkiestrowa muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z filmu Zaklęte rewiry. To rok 1975, a my powolutku będziemy musieli już się niestety żegnać. No i tak najmniejsze zaskoczenie świata, czyli żadne zaskoczenie, bo ledwo żeśmy tak naprawdę napomknęli temat z Zdzisława Maklakiewicza i przeróżnych jego ról i przeróżnych filmów i muzyki z nich, więc pewnie za tydzień jeszcze do tematu Maklakiewicza powrócimy, a może przez...
Za dwa tygodnie też pewnie.
I pewnie za dwa tygodnie też nie zabraknie go. Nawet wiem, jaki za dwa tygodnie film, niekoniecznie dla dorosłych, może być takim motywem z udziałem właśnie Maklakiewicza. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeden z filmów, który niekoniecznie kojarzy się z Maklakiewiczem, bo on tam zagrał taką maleńką, epizodyczną rolę, ale jak zwykle dał się zapamiętać. Myślę tu o filmie Nie ma mocnych, czyli o jednej z części trylogii przygód dwóch zwaśnionych i jednocześnie zaprzyjaźnionych przez lata sąsiadów, czyli Kargula i Pawlaka. Nie ma mocnych to była, zdaje się, druga część trylogii.
Druga część, tak. I tak jak mówiliśmy kiedyś, to był też częścią, fragment tego filmu, druga część, czyli opowieści o Kargulu i o Pawlaku, czyli Nie ma mocnych, była, ten fragment z Wesela był także umieszczony w filmie, w serialu Droga, tak. W jednym z odcinków.
Dokładnie, dokładnie.
I to też było dosyć ciekawe, bo serial Droga czarno-biały, a tutaj akurat kolor. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Maklakiewicza, to znowu taka rola, powiedziałbym, zapadająca, epizodyczna, ale jak mocno się ogląda ten film, to zapadająca w pamięć, bo grał takiego kombajnistę, traktorzystę, który miał taką sprzeczkę dosyć poważną z filmowym Zenkiem, takim narzeczonym Ani, odnośnie pewnych sytuacji na polu, także była tam taka scena i rzeczywiście Maklakiewicz z wielką swadą i z wielkim takim wiarygodnością odegrał swoją rolę, jak zwykle zresztą.
Oczywiście. No i cóż, pozostaje nam podziękować za dzisiejsze spotkanie. To no, tak się składa, że nam dopiero żeśmy zaczęli rozmawiać, prawda? A tu
tak,
już zbliża
zaraz
się.
Zaraz 20 i już Marek czeka.
Marek już tam.
Marek Hucz już czeka w krainie czarno-białych klawiszy. W związku z tym, żeby nie przedłużać, to będziemy się żegnać w takim razie. I za tydzień, też uśmiech na twarzy, bo już za tydzień.
Kolejne spotkanie.
Będziemy mogli z Państwem się spotkać.
Andrzej Kusy.
Krzysztof Kosiński.
Pięknie dziękujemy za dziś.
I serdecznie dziękujemy. Miłej soboty.
Miłej soboty, dobrej niedzieli i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pro Radio.